Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Sekularyzacja nie omija Kościoła, ostrzegł Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Gościem księdza Józefa Polaka będzie uczestniczący w watykańskim spotkaniu arcybiskup Józef Życiński. Magazyn zakończy cykliczna rubryka Wobec Islamu. Dziś o obecności muzułmanów w Oceanii. 8 marca wita Państwa Beata Zajączkowska.
Owocny dialog między wiarą a kulturą w poszukiwaniu autentycznego humanizmu. Takie zadanie wskazał Benedykt XVI uczestnikom sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Obradowali oni w tych dniach w Watykanie nad wyzwaniem, jakim dla Kościoła jest sekularyzacja.
Ojciec Święty zauważył, że sekularyzacja nie jest zjawiskiem zewnętrznym wobec Kościoła. Również wierni, w tym także pasterze, wystawieni są na działanie dominującej kultury obrazkowej, która poprzez powierzchowne, konsumistyczne podejście do rzeczywistości gruntownie wynaturza wiarę. Wymaga to odpowiedniego przeciwdziałania, przypominania o godności i wolności osoby, o równości wszystkich ludzi, a także o sensie życia i śmierci oraz o tym, co po śmierci nastąpi. Na taką potrzebę wyczulony szczególnie był Jan Paweł II, który ustanowił Papieską Radę do Spraw Kultury.
La sensibilità intellettuale.
Wrażliwość intelektualna i pasterska miłość pozwoliły Janowi Pawłowi II dostrzec i uwypuklić fakt, że rewolucja przemysłowa oraz odkrycia naukowe umożliwiły odpowiadanie na pytania, które przedtem były domeną wyłącznie religii. Skutkiem tego człowiek współczesny często odnosi wrażenie, iż nie potrzebuje już nikogo dla zrozumienia, wytłumaczenia i opanowania wszechświata. Czuje się centrum i miarą wszystkiego.
Benedykt XVI zaznaczył, że tendencja, przed którą ostrzegał jego poprzednik, stanowi rodzaj intelektualnej pychy. Zamyka ona człowieka w samowystarczalności rozumu i uniemożliwia mu dotarcie do ostatecznej prawdy. Tymczasem rozum potrzebuje światła wiary, podobnie jak wiara światła rozumu. Stąd wynika zaangażowanie Kościoła w dialog z kulturą, a szczególnie z nauką. Ojciec Święty zachęcił uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Kultury do stałego zaangażowania w ten dialog, który pozwala człowiekowi dostrzec w sobie Boży obraz i podobieństwo, a środowiskom naukowym i kościelnym umożliwia skuteczniejszą służbę ludzkości.
W Watykanie zakończyły się obrady Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Uczestniczył w nich ksiądz arcybiskup Józef Życiński. Szczęść Boże, witam serdecznie w studiu.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Księże arcybiskupie, tym razem temat sekularyzacja. O czym dyskutowano?
Rozmawialiśmy o tym, jak przeciwdziałać temu procesowi postępującego zobojętnienia religijnego, który wyraźnie widać w kulturze. No i szukając odpowiedzi na pytanie, jak... Najpierw musieliśmy rozróżnić zupełnie odmienne przejawy laicyzacji na półkuli południowej i półkuli północnej. 2/3 katolików dziś mieszka na półkuli południowej, więc problemy Afryki, Ameryki Łacińskiej są zupełnie innego typu niż problemy Szwecji czy Holandii.
Oczywiście te problemy są różne, jednak świat zachodni zaczyna dominować w pewnym sensie również półkulę południową. Media są wszechobecne.
Z jednej strony oddziaływanie mediów, a z drugiej strony pewien rozwój ekonomii niosący wyzwania, które Europa już przerabiała, na przykład kwestia Chin, o których za dużo nie wiemy, ale w których widać wyraźnie ten kapitalistyczny styl pracy, o którym mówiliśmy negatywnie w przeszłości Europy. I cały szereg wyzwań, które mogą za nim przyjść, poczynając od konsumpcji, a kończąc na pragmatyzmie.
O czym jako o największych zagrożeniach mówili przedstawiciele tych krajów z południa?
Południe zdominowane było przez tematykę sekt i biedy. Może nawet do biedy już na tyle przyzwyczailiśmy się, że tutaj na poziomie obrad nie rozwiąże się problemów. Natomiast zagrożenia przez sekty jawiły się zarówno w wypowiedziach przedstawicieli z terenów Brazylii, jak i różnych krajów afrykańskich. I to uczyło nas z półkuli północnej, żeby w naszym katolicyzmie nigdy nie naśladować stylu sekt, żeby chrześcijaństwo było chrześcijaństwem piękna, sensu, wartości, wolności, szacunku dla człowieka, natomiast żeby nie naśladować tego, że zamkniemy się w getcie i będziemy tropić wrogów, bo tego typu styl bardzo boleśnie podsumowywali przedstawiciele wielu krajów.
Paradoksalnie, sekty potrafią być wyzwaniem i czasami niektóre metody, które stosują sekty, mogą się okazać skuteczne w duszpasterstwie katolickim również. Zwracali na to uwagę nieraz przedstawiciele Ameryki Łacińskiej na podstawie owocności pracy małych grup.
Tak, co do małych grup rzeczywiście można by się nauczyć, gdyby styl tych małych grup był do pogodzenia z chrześcijańską wizją świata. Więc tutaj jawi się problem, jeśli będziemy tworzyć małe grupy, co chrześcijaństwo powinno zaoferować. I przedstawiciel Australii z goryczą stwierdził, niektórym moim bliskim to już Ewangelia niczego nie zaoferuje, bo oni chcą konsumować i są syci, samozadowoleni, samowystarczalni. I ripostowaliśmy wtedy, że jednak gdyby doszło do tego typu postawy, to byłoby to zdradą ludzkich ideałów, bo człowiekowi normalnie potrzeba sensu, potrzeba nadziei. Jeśli by zrezygnował z poszukiwania nadziei, z pytania o sens, byłoby to już zdradą tego, co należy do istoty człowieka. Na co nasz rozmówca z Australii odpowiedział, a co robić, jeśli oni posłuchają, co im mówię o sensie i wzruszą ramionami i mówią, nas to nie obchodzi, dla nas ważniejszy jest sukces. Wtedy zauważyłem, że święty Paweł już przeszedł przez podobną sytuację. Na Areopagu mówił o zmartwychwstaniu Jezusa, a jego słuchacze wzruszyli ramionami i powiedzieli, posłuchamy cię innym razem. Dobrze, że się wtedy nie załamał. Rok świętego Pawła obchodzimy w tym roku, by przywoływać ten styl apostoła narodów, który dla naszego pokolenia też jest zobowiązaniem.
Syta, samowystarczalna, być może wzruszająca ramionami jest północ, bogata północ globu. Księże arcybiskupie, jak stawiać czoła sekularyzacji w tej rzeczywistości, gdzie ludziom Pan Bóg do życia może być niepotrzebny, bo wydaje się, mają wszystko. No właśnie, czy tak jest?
Wątek ten podjął przedstawiciel Irlandii, biskup Limerick, gdzie, jak mi powiedział, ma 6000 Polaków. Mówił, że coś, czego najbardziej potrzeba jego wiernym, to uświadomienia kruchości bycia. Bo wtedy, kiedy człowiek stanie się samozadowolonym i skoncentrowanym na sobie, kiedy nie widzi obok cierpiącego człowieka, a w swoim życiu nie podejmuje nigdy wątku cierpienia, wtedy zaczyna się złudzenie samowystarczalności i ktoś może egzystować, jeśli nie złudzeniem bycia Bogiem, to przynajmniej bożkiem. Więc tu kształtowanie poczucia solidarności z innymi i kształtowanie doświadczenia własnej kruchości jako nasza chrześcijańska odpowiedź.
Poczucie samowystarczalności praktycznie potrafi wystarczać. Dopóki człowiek nie doświadcza fenomenu załamania się właśnie.
Tak. Na krótki dystans to jest skuteczna filozofia, ale gdy przychodzi śmierć kogoś, kogo kochaliśmy, gdy przychodzi cierpienie istot nam bliskich, wtedy wszystko wali się jak domek z kart.
Czy jest taka refleksja w Kościele, że to są sytuacje, w które Kościół może wkroczyć i może prowadzić bardzo skuteczną katechezę?
Tak, mówiliśmy o tym, że właśnie odwoływanie się do ludzkiego doświadczenia jest czymś ogromnie ważnym, żebyśmy nie tylko mówili, ale byli rozumiani. Bo nieraz przedstawicielom Kościoła wystarczy, że sobie pomówią i wygłoszą pewien tekst, a tymczasem odbiór tego tekstu, reakcja na ten tekst już jest kładziona jako negatyw słuchaczy, że oni nie są dostatecznie inteligentni, żeby nas wysłuchać. Tymczasem mówić tak, ażeby trafić do słuchacza, to raz, a dwa, nigdy nie wybierać środków, które są odległe od Ewangelii. Chrystus na przykład Piotrowi nie pozwala robić użytku z miecza w noc pojmania, tylko ukazuje inny styl. ile razy Kościół sięgał po siłę, po oddziaływanie administracyjne, tyle razy potem najczęściej musieliśmy się za to wstydzić. Więc nigdy nie sięgać po tych, którzy mówią, musimy walczyć, musimy wytropić wroga, nie nawiązywać do ich stylu, ukazywać chrześcijaństwo, gdzie Bóg jest miłością, Bóg jest nadzieją, Redemptor Hominis uczy szacunku dla człowieka, a my przeżywamy przygodę wiary w kategoriach piękna, fascynacji, duchowej solidarności z Bogiem i człowiekiem.
Księże arcybiskupie, wydaje się niektórym, że sekularyzacja, cóż, to jest proces nieodwołalny, to jest proces, który sam przychodzi. Jak mnie, zwykłemu katolikowi, przed takim procesem się bronić niemalże nie jestem w stanie. Czy takie podejście jest usprawiedliwione? Co można robić, żeby sekularyzacja do serca nie weszła?
Nie ma konieczności nastąpienia pewnych procesów kulturowych. Koniecznością historyczną straszyli swego czasu marksiści, jak widzimy, niewiele im wyszło z ich konieczności. Tak samo, gdy patrzymy na Europę. Te same realia dawnej Czechosłowacji przyniosły zupełnie inne efekty laicyzacyjne w części czeskiej, a inne w słowackiej. O, i to jest dla nas źródłem nadziei, że obojętnienie religijne nie jest czymś, co musi koniecznie nadejść, tylko zależy od szeregu czynników, na przykład od tradycji, której jesteśmy wierni, od naszej wrażliwości na pewne wartości, naszego kultywowania stylu Ewangelii i jego zasad. Jeśli będziemy nawiązywać do tego, co wielkie i piękne, także w warunkach zlaicyzowanej Francji czy Holandii, spotykamy dziś osoby o nadzwyczaj głębokiej duchowości, które urzekają swoim świadectwem wiary. Nie dramatyzujmy, że historia musi nas usunąć na margines. Żadnej konieczności historycznej nie ma. Od naszej współpracy z łaską Bożą zależy kształt chrześcijaństwa w Polsce, w Europie, na półkuli północnej.
Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Proszę Państwa, naszym gościem przy okazji obrad Papieskiej Rady do Spraw Kultury na temat sekularyzacji był ksiądz arcybiskup metropolita lubelski Józef Życiński. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Islam w Oceanii. Dane statystyczne podają, że muzułmanie stanowią w Oceanii zaledwie 1% ogólnej liczby ludności. Te same źródła wskazują jednak, że wyznawców islamu przybywa na tym terenie szybciej niż chrześcijan, których jest jeszcze 83%. Tradycja islamu w Oceanii jest krótka, choć bardzo zróżnicowana. Decydującym faktorem pojawienia się muzułmanów w tym regionie była imigracja. Głównymi ośrodkami populacji muzułmańskiej są Australia, Fidżi, Nowa Zelandia i Nowa Kaledonia. Nieliczne grupy muzułmanów znajdują się także na wyspach Salomona i w Papui Nowej Gwinei. Najwięcej wyznawców islamu zamieszkuje Australię, około 300 tysięcy. Natomiast największy procent muzułmanów znajduje się w Nowej Kaledonii, 10%. W Australii i Nowej Zelandii znaczenie islamu wzrosło dzięki wpływom z zagranicy i działalności misyjnej, której nasilenie obserwuje się od lat 70. XX wieku. Muzułmanów Oceanii można więc podzielić na starą i nową imigrację. Pierwszej udało się stworzyć dynamiczną wspólnotę na Fidżi, natomiast nowa fala przybyszów wypracowała trwałe struktury w Australii, skąd ma wpływ na cały region. W drugiej połowie XX wieku rozpoczął się proces konsolidacji działań muzułmanów zamieszkujących kraje Oceanii. Najbardziej zorganizowana jest wspólnota na Fidżi, którą zarządza Muzułmańska Liga Fidżi. W Australii natomiast aktywność muzułmanów koordynuje Australijska Federacja Rad Islamskich. Powodzenie procesu centralizacji środowisk muzułmańskich było możliwe dzięki stworzeniu odpowiednich struktur instytucjonalnych, co wiązało się z usunięciem na dalszy plan roli charyzmatycznych przywódców religijnych. Wspólnoty muzułmańskie stają dziś przed problemem konfliktu pokoleń, to znaczy generacji imigrantów z muzułmanami urodzonymi już w oceanie. Muzułmanie w tym regionie, podobnie jak w całym świecie islamskim, nie stanowią monolitu, lecz tworzą wspólnotę opartą na różnorodności kulturowej. Cechą społeczności islamskiej w oceanie jest różnorodność etniczna. Żyjący tu muzułmanie reprezentują ponad 50 krajów. Największe grupy pochodzą z Libanu, Turcji, Bośni, Indonezji, Indii i Bangladeszu. To zróżnicowanie i miejsce osiedlania się muzułmanów są odbiciem okresów migracyjnych. Rozwój wspólnot muzułmańskich zależał od społeczno-ekonomicznych warunków miejsca imigracji. Faktem jest, że kształtowała go potrzeba określonej grupy zawodowej. I tak na przykład pierwsza grupa imigrantów to robotnicy i chłopi. Do następnej należały osoby bardziej wykształcone, zaś w ostatniej fali imigracji, głównie z Afryki Południowej, znalazło się środowisko przedsiębiorców. Oprócz różnorodności etnicznej we wspólnocie muzułmańskiej Oceanii występuje także niejednorodność ideologiczna. Liczne są przykłady osób, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, które przyjęły indywidualistyczny i sekularyzowany styl życia. Istnieją również ekskluzywistyczne ugrupowania, wrogie chrześcijaństwu i wyznawcom innych religii. Ważną cechą muzułmanina w Oceanii jest także jego bogactwo, na które składają się zarówno elementy własnej kultury, jak również ukształtowana postawa, będącą odpowiedzią na zaistniałą sytuację, którą cechowało sekularyzowane społeczeństwo, upadek życia rodzinnego, swoboda seksualna i ogólny brak zainteresowania życiem religijnym. Wielu imigrantów przeżyło szok kulturowy i zagubienie w świecie zanikających tradycji wspólnotowych. Każda fala imigracji znalazła się w rzeczywistości, gdzie ani państwo, ani lokalna społeczność nie dawały poczucia przynależności. Poczucie takie zapewniała głównie wyznawana wiara i związane z nią praktyki wzmacniające więzy wspólnotowe. Cechą charakterystyczną współczesnego islamu w Oceanii jest niewielki, ale sukcesywny wzrost liczby konwertytów. Problematyka islamska coraz częściej pojawia się w mediach. Władze zapraszają przedstawicieli organizacji muzułmańskich do prezentowania islamskiego stanowiska w publicznych debatach na temat aktualnych kwestii społeczno-politycznych, takich jak prawa człowieka, rodzina, rola kobiety, wychowanie. Sporadycznie pojawiają się problemy dotyczące lokalizacji budowy nowych meczetów. W relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich w Oceanii nie ma większych napięć. Istnieje natomiast potrzeba ciągłego udoskonalania wzajemnych stosunków. Chodzi głównie o usuwanie nieporozumień wynikających z występujących po obu stronach ignorancji oraz o podkreślenie istniejących w islamie i chrześcijaństwie elementów wspólnych, przede wszystkim w sferze etycznej i socjalnej. Ważne miejsce w kontaktach wyznawcami innych religii zajmuje zatroskanie o imigranta, niezależnie od wyznawanej przez niego religii. Przedmiotem wspólnej troski może być rodzina oraz urzeczywistnianie ideałów sprawiedliwości społecznej. W wielu wypadkach głoszone przez chrześcijaństwo wartości moralne realizowane są bardziej przez muzułmanów niż przez statystycznych chrześcijan tego regionu. Przykładem może być wysoki procent rozwodów wśród chrześcijan. Mimo iż w islamie istnieje możliwość łatwego, w cudzysłowie, rozwodu, małżeństwa muzułmańskie są trwalsze niż związki euro-australijczyków. W Oceanie istnieje wiele organizacji zaangażowanych w dialog międzyreligijny. Do najważniejszych należy Światowa Konferencja do Spraw Religii i Pokoju, która podejmuje inicjatywy na rzecz pomocy migrantom. Organizuje spotkania, sympozja, publikuje materiały oraz kształtuje klimat wzajemnego poznania i pracy na rzecz wspólnego dobra.
Rubryką Wobec Islamu w opracowaniu ojca Adama Wąsa kończymy nasz sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.